Lalka dla Salusi Łabęckiej. Opowieści księdza Chmielowskiego o bibliotece i uroczystym chrzcie. Po świętach Kossakowska z mężem jedzie w odwiedziny do sąsiadów. Wypełnia przy tym swoją misję, aby poupychanych po folwarkach swoich purytanów przenieść do Wojsławic, tych zaś, co się tam nie zmieszczą, upakować do wiosny po dobrach pańskich. Jedzie z nią Agnieszka z torbą nalewek, bo pan Kossakowski skarży się na bóle kości, z kuferkiem oficjalskim, gdzie ma wszystko, co potrzebne do pisania listów, i dwiema podbitymi futrem szubami. Dyktowanie listów odbywa się w powozie. Agnieszka to spamiętuje, a potem pisze na postojach. Kossakowska o swoich podopiecznych myśli przechrzty, ale stara się nie używać tego słowa ani w piśmie, ani w mowie, bo się źle kojarzy. Lepiej mówić o nich purytanie. To słowo przyjechało z Francji czy Anglii. Przypomniał je właśnie Imć Łabęcki i teraz wszyscy tego słowa używają. Dobrze się ono kojarzy. Ma w sobie tę miłą uchu sugestię, że oni są czyści. Wiezie piękny prezent – lalkę. A lalka ubrana jest wytwornie jak damy na cesarskim dworze. Ma konopne włosy utrefione w loki i przykryte zgrabnym koronkowym czepeczkiem. Kossakowska wyciągnęła ją z pudła w powozie, śnieg stopniał i odstawili sanie i teraz trzyma na kolanach niby dziecko, ćwierkając do niej, jak to mają w zwyczaju dorośli, kiedy się nad dzieckiem pochylają. A wszystko po to, żeby rozśmieszyć męża. Ale on dziś coś ponury, zły, że go żona ciąga po sąsiadach. Jako się rzekło, bolą go kości, cierpi od dawna na artretyzm. Chętnie zostałby w domu i wpuścił psy na pokoje, czego żona mu surowo zabrania. Do Rochatyna daleko. Łabęckiego nie lubi, zbyt dla niego uczony i zbytnio udaje Francuza. Kasztelan zaś ubrany jest po polsku, zimowo, w wełniany kontusz i futro. Dziewczynka u Łabęckich ma na imię Salomea. Na razie milczy. Nie powiedziała jeszcze ani słowa, choć ma polską guwernantkę. Najchętniej siedzi i wyszywa. Nauczono ją dygać i spuszczać oczy, gdy mówi do niej ktoś starszy. Nosi różową sukienkę i amarantową wstążkę w czarnych włosach. Jest drobna i śliczna. Pani Łabęcka mówi, że się nie uśmiecha. Dlatego patrzą na nią uważnie, gdy dostaje lalkę. Po chwili wahania śmiało wyciąga po nią ręce i przytula ją do siebie. Wtula twarz w konopne włosy lalki. Łabęcki patrzy na nią z jakąś dumą, ale potem szybko o niej zapomina. Dziewczynka znika z lalką jak kłębek kurzu. Na wystawnym obiedzie, który zamienia się niepostrzeżenie w kolację i niewiele brakuje, aby przeszedł w śniadanie, pojawia się ksiądz dziekan Chmielowski. Kossakowska wita go serdecznie, jednak zdaje się nie poznawać biedaka. To mu chyba sprawia przykrość. W Rochatynie zdrowie jaśnie wielmożnej pani ratowałem, mówi ksiądz skromnie, a Łabęcki go przekrzykuje, że to sławny pisarz. Ach, przypomina sobie kasztelanowa, to jest ten dzielny i waleczny ksiądz, który mnie w karecie popsutej z tłumu wyłuskał i pod wasze bezpieczne progi przyprowadził. Autor nowych Aten, które zczytałam od deszczki do deszczki. Klepie księdza bez pardonu po plecach i każe mu usiąść przy sobie. Ksiądz się rumieni i wzbrania. Ta kobieta, jej męskie zachowanie budzi w nim lęk, ale w końcu siada koło niej i powoli powraca mu śmiałość, także za sprawą tokaju. Jego postać zmarniała, schudł i zmizerniał. I z zębami widać krucho, bo męczy się skurczęciem na talerzu. Zjada za to gotowane warzywa i miękkie pasztety z dziczyzny, raz po raz dokłada sobie na talerz. Z białego chleba wybiera miękki środek, skórki zaś układa starannie w mały stosik i co pewien czas daje je ukradkiem siedzącemu pod stołem kudłatemu psu Łabęckich, który, zupełnie podobny do matki, budzi jego prawdziwe wzruszenie. Cieszy się, że wrzenił psa w tak dobrą rodzinę. I więcej, czuje się trochę tak, jakby sam przez to zaczął być z Łabęckimi spokrewniony. Słyszałam, dobrodzieju, żeś wrócił z Warszawy, zaczepia go Kossakowska. Ksiądz rumieni się lekko, co sprawia, że jego twarz młodnieje. Dawno mnie już zapraszał jaśnie oświecony biskup Załuski, który, gdyby wiedział, że tu teraz z jaśnie wielmożną panią przesiaduje, Kazałby mi zapewne powinszowania, jakie przywieźć dla pani z Warszawy, bo mówiło pani w samych superlatywach. Jak wszyscy, wtrąca Łabęcki trochę ironicznie. Ksiądz ciągnie. Mnie sama Warszawa nie interesowała, tylko ta biblioteka. Miasto jak miasto, jakie jest, każdy widzi. Wszędzie takie samo, dachy takie same, kościoły i ludzie wszędzie podobni. Trochę jak Lwów, tylko więcej pustych placów, przez co wiatr dokuczliwszy. Mnie tam ten wielki zbiór pociągnął, a jako żem już słaby i zdrowia mam niewiele, to... Tu ksiądz się wzrusza, sięga po wino i upija spory łyczek. Przez tę ich bibliotekę spać nie mogłem i teraz spać też nie mogę. Jaki to ogrom. Kilka dziesiątek tysięcy. Oni sami nie wiedzą ile. Ksiądz mieszkał w klasztorze i codziennie musiał przejść kawałek po mroźnym powietrzu do biblioteki. Tam pozwalano mu szperać po półkach. Miał zamiar robić notatki, bo jeszcze nie skończył pracy, ale ta wielość książek podziałała nań deprymująco. Ksiądz właściwie cały ten blisko miesiąc przychodził do biblioteki i próbował pojąć porządek tam panujący, ale z coraz większą nerwowością stwierdzał, że porządku jako takiego tam nie ma. Niektóre książki są ułożone według autorów, ale zaraz dalej według obiecadła, alfabetycznie. Dalej znowu stoją książki z jednego zakupu i takie, co z powodu formatu większego nie zmieściły się na zwykłych półkach, więc dano je na inne półki, pojemniejsze, albo leżą jak złożone chorobą, mówi ksiądz z oburzeniem. A przecież książki są jak żołnierze. Powinny stać sztywno, jedna obok drugiej, jak wojsko ludzkiej mądrości. Dobrze powiedziane, komentuje Łabęcki. Księdzu Benedyktowi wydaje się, że tu powinien ruszyć cały sztab ludzi i zadziałać podobnie jak wobec armii. Ustalić hierarchię, podzielić na półki, nadać książkom szarże według cenności i rzadkości. Zaaprowizować je wreszcie, tudzież podleczyć, podkleić i poszywać te, które chore i uszkodzone. To byłoby wielkie przedsięwzięcie, ale jakże ważne. Co byśmy bez książek robili? Najbardziej jednak księdza denerwuje, że ma to być biblioteka publiczna, to znaczy otwarta. Nie potrafi pojąć, jak każdy może przyjść i wziąć książkę do domu. Widzi w tym szaloną ideę, jedną z tych zachodnich, francuskich, która więcej szkody dla księgozbiorów przyniesie niż pożytku ludziom. Zaobserwował, że książki u Załuskich wypożycza się na marny rewers, który potem kładziony do szuflady może zaginąć albo przepaść, jak to mają w zwyczaju świstki papieru. A jak przychodzi jakiś dostojniejszy gość, to mu dają na gębę, nie śmiejąc podsunąć rewersu do podpisania. Nie ma spisu, gdzie, u kogo znajdują się wypożyczane książki. Ksiądz teatralnie łapie się za głowę. Księdza dobrodzieja bardziej obchodzą książki niż ludzie, mówi Kossakowska z pełnymi ustami. Pozwolę sobie zaprzeczyć słowu jaśnie wielmożnej pani, wcale nie. Obejrzałem sobie naszą stolicę i lud w niej żyjący. I jakie refleksje? Pyta grzecznie po francusku Łabęcki. Księdza ten francuski zmieszał. Nie rozumie. Panna Agnieszka szeptem mu podrzuca tłumaczenie, ale i tak poczerwieniał. Dziwi mnie najbardziej, że ludziom chce się tak tłoczyć w małych mieszkaniach, na wąskich uliczkach, kiedy by mogli na wsi luksusu więcej mieć i świeżego powietrza do woli zażywać. Racja przenajświętsza. Nie ma jak na wsi, wzdycha Kossakowska. Teraz ksiądz opowiada, jak to biskup Załuski zabrał go na chrzest do kaplicy królewskiej w Pałacu Saskim, gdzie chrzczono najważniejszych neofitów. Kossakowska wyraźnie się ożywia. A niechże! Był ksiądz tam? I dopiero teraz to mówi? Stałem z tyłu i widzieć tyle mogłem, com się nawychylał. A to był drugi chrzest owego Franka, jaki widziałem, bo pierwszy był we Lwowie. Ksiądz Benedykt mówi, że poszedł szmer wśród zgromadzonych w kościele, bo gdy biskup Załuski pochylił się nad chrzczonym, infuła mu z głowy spadła na posadzkę, co niektórzy uznali za zły znak. Bo i po cóż to się dwa razy chrzcić? Czy jeden raz nie wystarczy? Dlatego infuła spadła, mówi gospodarz. Chrzestną była pani Brylowa, prawda? Jakże ona wyglądała? Dopytuje się Kossakowska. Czy nadal taka tęga? Ksiądz zastanawia się przez chwilę. Kobieta jak kobieta, podeszła już w latach. Co mam mówić? Ja do kobiet pamięci zupełnie nie mam. Czy coś powiedziała, jak się prezentowała i co na sobie miała? Z Polska była ubrana, czy może z Francuska? Takie zwyczajne rzeczy. Ksiądz wysila pamięć, obraca oczami, jakby obraz brillowej wisiał gdzieś w powietrzu. Niech mi jej mość wybaczy, nic nie pamiętam. Ale pamiętam, że przyjaciel wielmożnej pani, biskup Sołtyk, asystował przy chrzcie dwóch zastępców tego Franka. Jeden zwie się Jakubowski, drugi Matuszewski, razem z księżną Lubomirską. A to ci dopiero, zaciera ręce Kossakowska. W takich sytuacjach czuję, że żyje. Udało się jej namówić Sołtyka, by był neofitom ojcem chrzestnym i księżnę Lubomirską, która raczej od takich pokazów stroni. Udział w chrztach tak wysoko postawionych osób przekonuje jej męża do sprawy. A to mi przypomina, że i my tutaj, na Podolu, mamy do ochrzczenia jeszcze wielu. Odzywa się milczący do tej pory Kossakowski. Boże, panie mój łaskawy, ile to ich jest! A co to za Żyd taki wielki ze straszną twarzą, co go ksiądz onegdaj chrzcił? Pyta Kossakowska. Podobno on nie mowa, czy tak? I co mu się stało z tą twarzą? Ksiądz jakby się trochę miesza. A taki tam... Poprosili mnie, tom się zgodził. On podobno z Wołoszy, sierota. Za furmana u szorów pracował, a teraz u mnie pomaga. Aż cisza zapadła w kościele, jak go ksiądz łaskawy prowadził. Jakby go ci Żydzi z gliny ulepili. Kiedy wreszcie wstają od stołu, jest już zupełnie ciemno. Księdzu Chmielowskiemu przypomina się furman Rożko. Martwi się, czy aby dali mu tam w kuchni co gorącego, czy czasem nie zamarzł na sopel. Ale go uspokajają i zostaje jeszcze na fajkę. Łabęcki zawsze częstuje tytoniem najprzedniejszym, od szorów rochatyńskich, którzy na Podolu najlepszy towar mają. Nikogo już nie dziwi, że pali z nimi Kossakowska. Przecież ona to nie kobieta, tylko Kossakowska właśnie. Wolno jej. W dniach 18 i 19 stycznia Stanisław Kossakowski, namówiony przez żonę, prowadzi do chrztu Purytan. Najpierw jego córką chrzestną zostaje kulawa Anna Adamowska, przedtem Cibora, żona Matysa ze Zbryzia. Świadkowie na widok tego, jak ojciec chrzestny z chrzestną córką, oboje chromi, idą do ołtarza utykając, zastanawiają się, kto to ich tak dobrał. Wiódł kulawy kulawego. Jak tu się nie roześmiać? A może to właśnie dobrze. Porządek jakiś jest. Ułomny wspiera ułomnego. Zdaje się jednak, że sam kasztelan czuje się z tym nieswojo. Następnego dnia poprowadzi do chrztu Annę, 7-letnią dziewczynkę, córkę wcześniej ochrzczonych z Wierzchowskich, przedtem Lejpka Hirsza z Satanowa, jego żony Hawy. Dziewczynka jest ładna i grzeczna. Kossakowska sprawiła jej białą sukienkę, skromną, ale z dobrego materiału i kremowe trzewiczki z prawdziwej skóry. Kossakowski przeznaczył na jej wyuczenie pewną kwotę pieniędzy. Zamyślali nawet kossakowscy, żeby ją wziąć na wychowanie, bo mądra i spokojna, gdyby rodzice się zgodzili. Ale rodzice grzecznie podziękowali za tyle dobroci i zabrali dziecko do domu. Stoją teraz w kościele, onieśmieleni, pamiętając jeszcze własne czoła mokre od wody święconej. Nie żałował jej ksiądz. Na głos wyczytuje ich szumnie brzmiące nazwisko. Patrzą na tego małego anioła prowadzonego przez imć Kossakowskiego w odświętnym kontuszu. Ojciec dziewczynki, Józefus Bartolomeus Zwierzchowski, jak zapisze się w księgach chrztu, ma lat 35. Jego żona zaledwie 23 i jest w kolejnej ciąży. Mała Anna to ich jedyne pozostałe przy życiu dziecko. Wszystkie zmarły na lwowską zarazę.